trakcie dzisiejszego dnia o uzdrowieniu, o tym, w jaki sposób możemy przybliżyć się do Boga tak, by Bóg posługiwał się nami. Chciałbym teraz w trakcie tej części powiedzieć o pewnych rzeczach, które głęboko wierzę, że Kościół powinien przyjąć. Wierzę w to, że Kościół nie jest rzeczywistością stabilną. Jest rzeczywistością, która nieustannie ulega pewnej zmianie. Kiedy Chrystus mówił o Królestwie Bożym, mówił, że jest z Nim podobnie jak z ziarenkiem, które wrzuca się do ziemi. Więc wiemy, co dzieje się z takim ziarenkiem. Ja nie jestem rolnikiem, ale na tyle orientacji w tych sprawach mam. Bierzesz ziarenko, wrzucasz je do ziemi i ziarenko po chwili przestaje przypominać ziarenko. Czy nie wydaje się Wam, że coś podobnego wydarzyło się Kościołowi? Pełne dobre ziarenko, zawierające dobry kod genetyczny, wywodzące się z dobrego źródła, zostało wrzucone do ziemi i już po niedługim czasie przestało przypominać ziarenko, przestało przypominać Kościół. Wydawało się, jak gdyby wszystko zostało stracone. Pierwotne życie Kościoła gdzieś odeszło na dalszy plan. Kościół przestał przypominać już po kilku wiekach to, czym był na samym początku. I zamiast ziarenka mieliśmy jakieś korzonki rosnące do góry i coś, co przypominało trawę rosnącego do góry. Po jakimś czasie pojawiła się łodyga, po jakimś czasie pojawił się kłos, po jakimś czasie okazało się, że w kłosie jest zwielokrotnienie tego, czym było ziarenko na początku. Jezus porównał Królestwo Boże właśnie do czegoś takiego. Wierzę w to, że Kościół w swojej ostatecznej wersji, w tej wersji, w której przyjdzie czas żniwa, kiedy Chrystus przyjdzie po Kościół, będzie przypominał zwielokrotnienie tego, co wydarzyło się w pierwszym okresie. I jeśli zajęlibyśmy się takim tematem jak Kościół w czasach ostatecznych, to odkrylibyśmy pewną prawdę. Wielu wierzących ludzi podchodzi do tematu Kościoła w sposób dosyć pobieżny. Z jednej strony przekonuje się nas, że Kościół zostanie zabrany przed wielkim uciskiem, ale najwięksi zwolennicy tej teorii, jeśli ich o to zapytać, czy jest jeden werset w Biblii, na którym mogą oprzeć swoje wierzenie, stwierdzają szybko, że wprawdzie takiego wersetu nie ma, ale mają takie przekonanie, że tak być musi. Więc kiedy słuchamy czegoś takiego, nie chcę tutaj urazić czyichś przekonań, ale kiedy słuchamy czegoś takiego, to do tego momentu brzmi jeszcze w miarę dobrze. Ale gorzej jest, kiedy prosimy, by padły jakieś argumenty. Pamiętam, że byłem na wykładach pewnego bardzo cenionego wykładowcy biblijnego. On pochodził gdzieś z Irlandii. Byłem na jego wykładach i muszę powiedzieć, że niesamowicie święty człowiek, obdarzony potężną mądrością, wiele od niego się nauczyłem. Ale kiedy mówił o czasach ostatecznych, któryś z słuchaczy zapytał, na czym opiera swoją wiarę, że Kościół zostanie porwany przed wielkim uciskiem. I argument, jaki podał, był tak absurdalny, że nie mogłem uwierzyć, że człowiek myślący logicznie jest w stanie używać czegoś takiego jak argumentu. Powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby Chrystus chciał najpierw, by jego oblubienica została obita kijem, a później by zabrać ją na wesele. Ja wiem, że w tym momencie to mogło zabrzmieć w miarę dobrze, ale co dzieje się z Kościołem w wielu częściach świata? Co dzieje się z Kościołem w Korei Północnej? Oni nie muszą czekać na wielki ucisk, by być mordowani. Co dzieje się z Kościołem w krajach islamskich? Co dzieje się z Kościołem w Indonezji, w Somalii? Co dzieje się z Kościołem w Chinach? Co dzieje się z Kościołem w wielu innych częściach świata? Kościół nie musi czekać na wielki ucisk, by być mordowany, by być źle traktowany. I oblubienica Chrystusa we wszystkich wiekach i wszystkich czasach była źle traktowana. I wielki ucisk wcale nie byłby tutaj wielką odmianą, jeśli chodzi o to, czego Kościół doświadczał przez wieki. Więc ten argument wydaje mi się kompletnie nie do pojęcia. Ale chciałbym powiedzieć o czymś, w co wierzę. I mam nadzieję, że powiem to w sposób na tyle doskonały, że będzie to zachętą dla nas. Zacząłem sprawdzać fragmenty Pisma mówiące o Kościele w czasach ostatecznych i mówiące o tym, co Chrystus mówi do Kościoła w czasach ostatecznych. I odkryłem bardzo ciekawe rzeczy. Kiedy Jezus mówi o poruszonych mocach niebieskich, o huczących falach, kiedy mówi o lęku bezradnych narodów, mówi, ale wy, mówi do Kościoła, ale wy podnieście oczy wasze, bo oto zbliża się wasze odkupienie. I tak Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, z kolei w Ewangelii Mateusza mówi, usłyszycie wieści wojenne i będzie działo się wiele złych rzeczy. Mówi, baczcie, aby się nie lękać. Chrystus mówi, nie możesz sobie pozwolić w tym czasie na strach. Albo jesteś wierzący, albo jesteś bojący się. Niedawno jechałem ze swoim synkiem do domu. Kiedy księżyc wschodził, to pojawiając się nad całym horyzontem, był czerwony. Mój synek przyjrzał się mu uważnie i powiedział, tato, czy to już apokalipsa? Powiedziałem, no nie, synku, końca świata nie będzie jeszcze ani dzisiaj, ani jutro, ani w tym tygodniu. On mówi, tak, to dobrze. Ale zauważyłem, że się boi. Spytałem, a dlaczego ty się boisz? No, bo to wszystko straszne będzie. On mówi, synku, ale to nie dla nas będzie straszne. Bóg nie przyjdzie osądzić nas. Bóg przyjdzie osądzić świat. Bóg mówi do nas w tym czasie, kiedy te złe rzeczy będą się działy, mówi, wy podnieście głowy wasze i baczcie, aby się nie bać. Nie lękajcie się. Wy bądźcie odważni. Bóg przyjdzie na świat, po Kościół, w podobny sposób, jaki przyszedł do Egiptu, po naród wybrany. Bóg dotknął Egipt plagami, na który Izraelici patrzyli i patrzyli na Boży sąd, który dotykał tego bezbożnego narodu. Dlatego, że Bóg ujął się ze swoim ludem. I w czasach ostatecznych Bóg przychodzi po swoją oblubienicę i dotknie świata i go osądzi. Ale prawdziwie wierzący ludzie nie będą mieli wtedy powodu ani do strachu, ani do wątpliwości. Jednak cały ten okres doprowadzi do pewnej selekcji. Biblia mówi o tym, że przy końcu czasu okaże się, że Kościół jest jak pole, które zostało obsiane pszenicą i konkolem równocześnie. I Jezus mówi, zostawcie ich i pozwólcie im rosnąć razem, aż do tego momentu, kiedy przyjdą żniwa. Kiedy przyglądałem się fragmentom Pisma Świętego, które mówią o końcu czasu i o Kościele w końcu czasu, zauważyłem pewną polaryzację postaw, które nastąpią w Kościele. Z jednej strony widzimy ludzi, którzy wejdą głęboko w grzech. Ludzi, którzy odwrócą się od Boga. Ludzi, którzy obrócą się przeciwko Niemu. Ludzi, którzy staną się zdrajcami. Z drugiej strony widzimy ludzi, którzy zajaśnieją świętością jak nigdy w historii Kościoła. I to jest coś, co nas czeka. To jest coś, co będziemy oglądali, coś, co jeszcze nigdy w historii Kościoła się nie wydarzyło. Więc za chwilę powiem coś więcej na temat tej polaryzacji i sięgniemy po fragment z Pisma Świętego. Ale najpierw chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na temat historii. Kościół stracił swój pierwotny charakter. W mrokach średniowiecza Kościół przestał przypominać Kościół. Stał się instytucją, która ulegała coraz większemu zwyrodnieniu. Koniec końców, pod koniec średniowiecza można by było powiedzieć, że nic tak nie służyło wiernie diabłu jak Kościół. Kościół stał się maszyną korupcji, zbrodni, ludobójstwa i wielu innych praktyk, które urodziły się w sercu diabła. Kościół próbował bronić prawowierności Ewangelii, którą głosił Chrystus, w której Jezus mówił: kochajcie nieprzyjaciół swoich, jeśli ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw mu drugi. Próbował bronić prawowierności tej Ewangelii poprzez mordowanie wszystkich, którzy ośmielali się nie być wierni Rzymowi. To było przerażające, ale Kościół poszedł w zupełnie odwrotnym kierunku. Jednak Bóg powoływał ludzi, którzy występowali przeciwko temu. Były niezwykłe postacie, nie sposób wymienić ich wszystkich, ale jedną z potężnych postaci Kościoła był z pewnością John Wycliffe, który w Anglii rozpoczął zupełnie nowy sposób myślenia. Pokazał, że to Pismo Święte jest najwyższą wartością, najwyższym wyznacznikiem dla tego, w co człowiek wierzący ma wierzyć i co ma praktykować. Później działy się kolejne rzeczy w Czechach, za Jana Husa, później kolejne i kolejne. Kiedy Marcin Luther stanął i powiedział: wierzący dzięki wierze będzie żył, będzie zbawiony. Powtórzył to za apostołem Pawłem, ale ówczesny Kościół okrzyknął, że jest to nowa herezja i że trzeba tego człowieka spalić na stosie, dlatego że wymyśla jakieś nowe herezje prosto z piekła rodem. Kościół znalazł się w tak przerażającym stanie, że kiedy ktoś cytował Pismo Święte, okazywało się, że jest to herezją z piekła rodem. I cała Europa zadrżała i wszyscy myśleli, że trzeba jak najszybciej go zabić. I wszyscy myśleli, że trzeba jak najszybciej zabić ich wszystkich. Wszystkich, którzy zetknęli się z tą nauką. I chcieli to zrobić, ale nie mieli takich możliwości. Pojawiły się kolejne postacie i okazało się, że kawałek Europy został wyrwany z rąk Kościoła, który służył diabłu. I ludziom zostało zwrócone możliwość zapoznawania się z treścią Pisma Świętego. Biblia zaczęła być drukowana, ludzie zaczęli ją czytać. Coraz więcej ludzi się nawracało. To było niesamowite. Anabaptyści doszli do takiego wniosku, że skoro czytamy Pismo Święte i chcemy brać z niego przykład, powinniśmy zacząć się chrzcić jako osoby nawrócone. Nie wiedzieli za bardzo, na czym polega chrzest, ale któregoś dnia pewien anabaptysta powiedział: jestem nawrócony, czy możesz mnie ochrzcić? Klęknął, a drugi wziął szklankę i go polał. I w ten sposób do tego podeszli. Jakiś czas później baptyści odkryli, że ten chrzest powinien być przez zanurzenie. Ale co się stało, kiedy anabaptyści zrozumieli, że trzeba się ochrzcić? Kalwiniści, luteranie wspólnie spojrzeli na nich i powiedzieli: to jest nowa herezja. To jest z piekła rodem. Trzeba walczyć przeciwko nim. Kiedy pojawili się baptyści ponad 400 lat temu, niektórzy kalwiniści stwierdzili, że trzeba ich jak najszybciej zgrillować i spalić na stosie. Bo była to nowa herezja. To nie była nowa herezja. To było powracanie do pierwotnej Ewangelii. Ale żeby pominąć całą kwiecistą historię Kościoła, przenieśmy się nieco ponad 100 lat temu. Kiedy zaczął się ten niezwykły ruch pentekostalny, kiedy w różnych częściach świata ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym, kiedy wybuchło też przebudzenie przy Azusa Street, to co się stało, to myślę, że gdybyśmy kilka lat wcześniej stanęli przy jakimś wierzącym człowieku i powiedzieli: słuchaj, za kilka lat setki tysięcy ludzi będą doświadczali tego przeżycia, które było opisane w Nowym Testamencie. Jak Duch Święty stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy i wszyscy zaczęli mówić innymi językami. Gdyby ktoś kilka lat przed tym wydarzeniem przyszedł i powiedział, że już za kilka lat setki tysięcy ludzi doświadczą tego na całym świecie i powiedział, a za 100 lat ponad 500 000 000 ludzi na świecie będzie modlić się obcymi językami. Jak myślicie, że ktoś by w to uwierzył? Powiedzieliby: oszalałeś, człowieku. Spójrz na historię Kościoła. Czy kiedykolwiek coś takiego miało miejsce? Nie. I byłaby to prawda. Bo Kościół nie był kłosem. Kłosem staje się tylko raz. I cały okres poprzedzający stawanie się kłosem jest czasem, w którym kłosem się nie jest. Więc to jest logiczne, że kiedy czegoś nie było w rozwoju Kościoła, to tego nie było. A kiedy to się zaczęło, to już będzie tylko mocniejsze. Ale wierzę, że to nie jest ostatni etap rozwoju Kościoła. Wierzę, że to był jeden z pierwszych etapów wyłaniania się kłosa i stawania się zwielokrotnieniem tego pierwszego Kościoła. Chciałbym powiedzieć o czymś, w co naprawdę gorąco wierzę. W coś, co się wydarzy. Ale coś, co jeszcze nie ma miejsca na większą skalę. Więc to, co będę mówił, będzie wystawiało na próbę moją wiarygodność, ale bez względu na to, jak podejdziemy, ciągle będę w to wierzył. Wierzę w to, że Kościół zbliża się do pewnego nowego etapu. Do etapu, w którym nastąpi wielka polaryzacja. Nastąpi rozdarcie w Kościele. Wielu ludzi ulegnie zwiedzeniu i zaczną służyć diabłu. Odejdą od Boga. Wielu ludzi przybnie do Boga jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i doświadczą takiej chwały, jakiej nigdy wcześniej Kościół nie doświadczał. Doświadczą takiej mocy, doświadczą takiej Bożej obecności, o jakiej nigdy wcześniej nie słyszeli. Odkryjemy, że najmniejszy spośród nas będzie mógł naprawdę powiedzieć, rozumiem to, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od wszystkich mężów Starego Testamentu. Wiecie, w Starym Testamencie miało miejsce coś ciekawego. Kiedy przyszedł Goliat, najmocniejszy Filistyn, wiecie, kto wystąpił przeciwko najmocniejszemu Filistynowi? Najsłabszy Żyd. To jest Boża logika. Bóg posłał najsłabszego Żyda, najsłabszego Izraelita, przeciwko najmocniejszemu Filistynowi. I ten zwyciężył. I myślę, że przychodzi czas do Kościoła, w którym my odkryjemy, co wiąże się z naszym dziedzictwem. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat tej polaryzacji. Jakich złych rzeczy możemy się spodziewać po Kościele, które nastąpią na pewno? Spójrzmy do listu do Tymoteusza. I w czwartym rozdziale listu do Tymoteusza mamy coś, czego wypełnienie widzimy obecnie w świecie. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Więc Biblia mówi tutaj o wierzących. O wierzących, którzy będą odstępować od wiary. Odstępcą nie może być ktoś, kto nigdy nie był w wierze. Ludzie, którzy wierzą w nieutracalność zbawienia, muszą mieć poważny problem z tym fragmentem. Dlatego, że Biblia tutaj mówi o tym, że ludzie będą odstępować od wiary. Biblia na pewno nie nazywałaby prawdziwą wiarą czegoś, co nigdy nie było prawdziwą wiarą. Trudno byłoby nazwać od kogoś, kto nigdy nie był przy Bogu, że od Niego odstąpił. Więc Biblia opisuje tu pewną zmianę. Ale to jest ciekawe, jak daleko ta zmiana idzie. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obudą kłamców naznaczonych w sumieniu pięknym występku. Ludzie odejdą od Boga, by słuchać demonów. I to się dzieje. I to się dzieje dzisiaj w Kościele. I nie chodzi mi tylko o jakieś mało rozsądne osoby gdzieś w ukryciu, ale to się dzieje niestety też z dosyć wyeksponowanymi postaciami. I to jest coś, co powinno dawać nam ogromne napomnienie, abyśmy trwali w Słowie, abyśmy nie pozwolili się w żaden sposób zwieść. Kolejny fragment, który możemy znaleźć też w liście do Tymoteusza, mówiący o Kościele w czasach ostatecznych. To jest 3 rozdział w 2 liście. Tutaj jest to fragment o Kościele. Kiedy będę to czytał, miejmy w głowie, że jest to o Kościele, bo z tego fragmentu wynika, że jest to o Kościele. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, naddęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Tu jest mowa o Kościele. O ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, podczas kiedy w swoim życiu są kierowani rządami prowadzącymi do grzechu. I apostoł Paweł w obu tych fragmentach używa określenia, które odsyła to do przyszłości. A to wiedz, że w dniach ostatecznych, a w późniejszym czasie odstąpią niektórzy od wiary. Więc Biblia tutaj pokazuje, że tu chodzi o przyszły czas. Biblia również mówi o tym, że jeśli otworzymy Ewangelię Mateusza i zajrzymy do rozdziału 21, przepraszam, 24. Tu jest napisane w 24 rozdziale 12 werset. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Biblia mówi o tym, że miłość wielu wierzących oziębnie. Biblia mówi coś jeszcze więcej, że jedni drugich będą wydawać. A więc Biblia pokazuje, że w Kościele nastąpi pewna polaryzacja. Będą ludzie, którzy popadną w kolaborację w stosunku do systemu, w stosunku do świata. I będą walczyć ze swoimi dawnymi siostrami, dawnymi braćmi. I Biblia mówi, że to będzie miało miejsce. W Kościele nastąpi rozdarcie. Nie unikniemy tego. Jedyne, o co możemy zadbać, to by znaleźć się po właściwej stronie, gdy to rozdarcie nastąpi. I chciałbym też powiedzieć o tym, co stanie się z drugiej strony. Ludzie będą, ci, o których mówiłem wcześniej, będą pogrążać się w grzechu, będą w kolaboracji, zdradzą Chrystusa. Przetecznica, ta opisana w Apokalipsie, ona w swoim składzie będzie zawierała wielu ludzi, którzy wcześniej byli chrzcicielami Chrystusa i przeszli na drugą stronę. Nie możesz zdradzić kogoś, jeśli wcześniej nie posiadałeś zobowiązania w stosunku do tej osoby. I to wydaje mi się jasne. Ale co by działo się z oblubienicą? Zajrzyjmy do 4 rozdziału listu do Efezjan. I tutaj jest coś, co jest dla mnie niesamowitą nadzieją. Chcę być częścią tego. Kiedy czytamy tutaj o służbach, od 10 wersetu, od 11, 4 rozdział listu do Efezjan. I On, Chrystus, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Teraz słuchajmy tego uważnie. Jaki był cel ustanowienia? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Jest jeszcze łagodnie. Ale teraz posłuchajmy, co jest napisane dalej. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Kiedy to w historii Kościoła miało miejsce? Kiedy wszyscy, którzy byli w Kościele, dorośli do pełni wymiarów Chrystusowych? Kiedy wszyscy w Kościele stali się tacy jak Chrystus? Kiedy to miało miejsce? To nigdy nie miało miejsca. Czyli co to znaczy?
Przed nami.
To jest przed nami. Jezus powiedział do swoich uczniów. Powiedział, co do waszego duchowego rozwoju, to pamiętajcie, że wystarczy, gdy uczeń będzie jak mistrz jego. Jezus powiedział, jedno z najbardziej zdumiewających stwierdzeń. Wyobraźmy sobie, to mówi ten Jezus, który popsuł każdy pogrzeb, na którym się znalazł. A nawet jak przyszedł gdzieś po pogrzebie, to i tak to popsuł. To mówi Jezus, który wskrzeszał umarłych. To mówi Jezus, który rozmnażał ryby, już uwędzone, wysuszone czy usmażone, nie wiem jakkolwiek były one przyrządzone, ale z dwóch ryb zrobił tyle, że można było nakarmić naście tysięcy ludzi. To mówi Jezus, który chodził po wodzie. To mówi Jezus, który spotkał się z Mojżeszem i Eliaszem na Górze Przemienienia. To mówi Jezus, który gdy był chrzczony, otworzyło się niebo, a Wszechmogący Ojciec powiedział, to jest mój Syn, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. To mówi Jezus, który zamienił wodę w wino. W mojej wiosce też umiał to robić. Zajmuje mi to więcej czasu. I na pewno nie na tej jakości, co ten wino, które Jezus zamienił z wody. Ale ten Jezus mówi do nas, mówi do mnie i do ciebie, naśladuj mnie. I jeśli pomyślimy sobie o wszystkim, co Jezus robił, i pomyślimy sobie, że ten Jezus, mówiąc to, ma na myśli naprawdę to, co mówi, to zaczynają nam ciarki chodzić po plecach. I zaczynamy zastanawiać się, czy to jest prawda. Czy chodziło naprawdę Jemu o to? Ale rzeczywistość jest taka, że albo my będziemy złamani przez Boże Słowo, albo my będziemy łamać Boże Słowo. Maria, która była w swoim domu, miała wizytę. Nieoczekiwaną. Gabriel zjawił się u niej pewnie niczym świadek Jehowy, zaskoczony. Więc zjawił się u niej. Sorry. Zjawił się u niej, stanął naprzeciwko niej i zaczął do niej mówić. Ta dziewczyna z pewnością była bardzo dotknięta tym wszystkim. A na koniec wyobraź sobie, jeśli jesteś kobietą, wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś miała 16 lat i stanął przed tobą jakiś świetlisty ktoś przybywający z niebios i by powiedział, a teraz zajdziesz w ciążę. Ona cokolwiek wiedziała na temat tego, jak się zachodzi w ciążę i łatwo byłoby jej to odrzucić. Ale ona powiedziała, Panie, jak to się stać może? Ona nie powiedziała, to niemożliwe. Ona powiedziała, ja tego nie rozumiem. Jak to się może stać? Jeśli tak mówisz, to pewnie tak będzie, ale powiedz mi, o co z tym chodzi? I anioł powiedział jej, Duch Święty stąpi na ciebie, moc najwyższego zacięcie, a to, co się pocznie w twojej dłonie, nie będzie pochodziło z naturalnego świata. I ona przyjęła to słowo. I kiedy ja czytam o tym, kim mam być według słów Chrystusa, to mogę zrobić z tym dwie rzeczy. Albo uznać to za niewiarygodne, albo powiedzieć, Panie, chcę wierzyć w każde Twoje słowo i zgodzić się z każdym Twoim słowem, ale moja wyobraźnia jest za płytka i jestem zbyt głupi, aby to pojąć. Dlatego potrzebuję Twojej mądrości, Twojego działania, żeby chociażby to zrozumieć i pójść w tym kierunku. Nie chcę łamać Bożego Słowa. Nie chcę Go odrzucać. Wiem, że jestem powołany do tego, by naśladować Chrystusa, by być jak On, Wiem, że te słowa są napisane o mnie. Jezus powiedział, ten, który we mnie wierzy, także będzie dokonywał uczynków, które ja czynię. I większe nas czynić będzie. I chcę, by każde Boże dziecko miało odwagę wierzyć w to, że te słowa są o mnie. Myślę, że Jezus bardzo odważnie wierzył o Kościele. I ja nie chcę postawić żadnej tamy, żadnych limitów. Nie chcę stawiać żadnego oporu. Myślę sobie, Panie, wszystkie słowa, które powiedziałeś, są wielkie, przerastają moją wyobraźnię, ale chcę na nie powiedzieć tak. I nie chcę dać sobie prawa do wątpliwości i niewiary. I kiedy czytam o Kościele czasów ostatecznych, to czytam o Kościele, który odrzuci Boże Słowo, o Kościele, który pogrąży się w grzechu. I czytam również o Kościele, który dojdzie do wymiaru w pełni Chrystusowej. Jezus oczekiwał, że będziemy tacy jak On. Nie, że będziemy trochę tacy jak On. Nie, że będziemy się tylko modlić tyle co On. Albo tyle głosić co On. Albo tylko tyle pościć co On. Nie oczekiwał od nas, że będziemy tylko tacy pokorni jak On. Swoją drogą, według ludzkich standardów, Jezus w ogóle nie był pokorny. Według Bożych był, ale według ludzkich nie bardzo. I kiedy spojrzymy na wszystko to, czym był Jezus, kim był Jezus i wszystko to, co robił, i spojrzymy na Jego oczekiwania względem nas, kiedy zlepimy to z fragmentem, który mamy tutaj w liście do Efezjan, który mówi o tym, że Kościół dojdzie do pełni Chrystusowej, że wszyscy w Kościele będą pełni, to myślę sobie, że Kościół, który będzie witał Chrystusa, to będzie Kościół składający się z ludzi takich jak Jezus. Że w tym najbardziej krytycznym momencie, kiedy żywioły zaczną się manifestować w tak potężny sposób, jak nigdy wcześniej na Ziemi. Kiedy dotkną nas plagi, choroby, kiedy dotknie świat, wojna, głód i wszystkie inne rzeczy. Że w tych szczególnych okolicznościach Kościół również zostanie dotknięty taką chwałą, taką mocą, taką mądrością, tak potężną, innym ponadnaturalnym wsparciem ze strony Boga, że będzie to dla nas łatwe i osiągalne. By stawać się tacy jak Jezus. Kojarzycie Hayley Baker? Mała, chuda, blondynka. Kilka lat temu ktoś zaczął liczyć, kilka lat temu naliczono około setki wskrzeszeń zmarłych w jej służbie. Hayley Baker, gdziekolwiek się pojawia, tam wybucha przebudzenie. Jeśli stawia gdzieś nogę i są tam chorzy ludzie, zaraz większość ludzi w wiosce jest uzdrowiona. Chwilę później ludzie są, nawracają się. Bóg do nich przemówił, że daje im mozamy i nie są to przesadzone słowa. Tam nawracają się nieustannie tysiące ludzi i dzieją się tak wielkie cuda, że ludzie z całego świata latają tam, aby być chociaż świadkami tego. Moja znajoma, która była w szkole u Billa Johnsona i w ramach praktyk poleciała do Mozambiku, do misji Hayley Baker, mówiła, że widziała, jak osoby umierające w ostatnim stadium malarii nagle w jednej sekundzie są uzdrawiani, stają na nogi i są zdumieni, co się stało. To się dzieje. Myślimy o takich niezwykłych postaciach jak Schmidt Wigglesworth. Niesamowita postać. Nigdy nie wymawiam prawnie jego imienia i nazwiska, ale wybaczmy. Byłem tyle razy poprawiany, że w pewnych kwestiach jestem niereformowany. Ale jeśli chodzi o niego, wielu ludzi podziwiało go, kiedy w pierwszej połowie XX wieku działy się niezwykłe uzdrowienia. Kiedy działy się niezwykłe cuda. Był on człowiekiem bezkompromisowym, kiedy Duch Święty dawał mu objawienie, robił to, co Bóg mu powiedział. Podszedł do człowieka, który miał rurkę w krtani, by móc oddychać. Ale Bóg powiedział Danubio, żeby podszedł. Nie róbcie tego w domu. Duch Święty powiedział Danubio, podejdź do tego człowieka. I Schmidt chwycił go za tą rurkę i wyciągnął ją z gardła. Publicznie, na nabożeństwie. Bo Duch Święty mu tak powiedział. Wiecie, co zrobił później? Wziął palec, wetknął w tą dziurę, wyciągnął. I kiedy wyciągnął ten palec, to się zasklepiło. Człowiek był doskonale uzdrowiony. Kiedy przyniesiono do Szmita Wysłota człowieka umierającego na raka żołądka na spotkanie, nieśli go na noszach, lekarze pozwolili, powiedzieli, ten człowiek i tak pożyje tylko kilka godzin, już nic nie jest w stanie pogorszyć jego stanu. Przynieśli go na spotkanie, Szmit Wysłot podszedł tam, pochylił się i walnął z pięści w brzuch tego człowieka. A on stracił przytomność. Ludzie, którzy byli świadkami tego wydarzenia, byli gotowi bić się z nim, dlatego że zabił ich przyjaciela. Ale ów człowiek ocknął się, wstał i był całkowicie uzdrowiony. Pewna kobieta, która przyszła o kulach na spotkanie, stanęła przed nim, a on powiedział, rzuć to i biegaj. Ale dla niej nie było to zbyt eleganckie. Dla niej nie było to zbyt eleganckie, więc owa kobieta opierała się. A on był niecierpliwy, więc ją popchnął, żeby wytrącić jej kulę z rąk. Ona się jednak kurczowo trzymała, więc popchnął ją jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. W końcu, kiedy kule jej wypadły, ona, stojąc tam oburzona, uderzyła go w twarz i wybiegła z kościoła. Chwilę później, kiedy była już na zewnątrz, zrozumiała, co się stało. Więc wróciła, przeprosiła i była już rzeczą uzdrowioną osobą. Kiedy czytamy o takich postaciach jak Wigglesworth, jak święty Patryk, jak człowiek znany jako święty Marcin, czytamy o tych niezwykłych cudach, które miały miejsce podczas ich służby. Kiedy czytamy o tych wielkich rzeczach, to myślimy sobie, może faktycznie od czasu do czasu są na świecie tacy ludzie, którzy są jak Jezus. Słuchaliście z pewnością Davida Hogana. Taki zabawny pan w dresiku z brodą, który podnosi rękę i mówi, pod tą ręką wydarzyło się 32 wskrzeszenia umarłych. Nie wiem, co miało miejsce pod drugą ręką, ale pod prawą ręką widać miało miejsce 32 wskrzeszenia. Nie wiem, czy wiecie, że David Hogan dwa razy został zastrzelony przez kartele narkotykowe na tym miejscu, w tych miejscach, które działał. Tak bardzo psuł ich interesy, że wysłali ludzi, by go zastrzelili, więc ci przyszli, zastrzelili go, a ten grzecznik umarł. Jednak później przyszli ludzie, modlili się o niego i został wskrzeszony. Więc doszli do wniosku, że trzeba to powtórzyć. Wysłali znowu ludzi, którzy znowu go zastrzelili i on znowu został wskrzeszony. Jest to człowiek, który działa w niesamowity sposób. Zdobywa ludzi dla Chrystusa w miejscach wojny. W miejscach, w których dzieją się rzeczy, o których nam jest trudno słyszeć. A co dopiero znaleźć się na pierwszej linii walki. Ale Bóg dzisiaj ma ten problem. I patrząc na tak wyjątkowych ludzi, możemy sobie pomyśleć, tak, niektórzy faktycznie może dochodzą do tego punktu, że są tacy jak Jezus. Ale wiecie, co jest wspólną rzeczą w poselstwie głoszonym przez wszystkich tych ludzi? Jeśli byśmy tylko uważnie słuchali, to usłyszelibyśmy to samo, co mówił Schmidt Wigglesworth. On, kiedy miał blisko 88 lat, do jego domu przychodziły z poczty listy od razu w wielkich workach. Przynoszono mu tysiące listów w workach. Ludzie z całego świata pisali do niego z prośbą o modlitwę. A Schmidt Wigglesworth mówił, że czuje się pokonany. Mówił, jeździłem po całym świecie. Mówiłem im, w jaki sposób mają budować wiarę. W jaki sposób mogą poznać mojego Jezusa. W jaki sposób mogą sami doświadczyć tych wszystkich rzeczy. A oni nie wierzą mojemu Jezusowi. Oni wierzą mojej wierze w Niego. I szukają mnie, a nie Jego. I on czuł się przez to złamany. Ale dzisiaj wszyscy ci niezwykli ludzie, o których moglibyśmy powiedzieć i pomyśleć, oni są tacy jak Jezus. To nie są ludzie, którzy mówią, patrzcie na nas. Ale to są ludzie, którzy mówią, jestem tutaj, jestem tym, czym jestem, by udowodnić Kościołowi i by dać dowód na to, co zostało nam wszystkim dane. I wiecie, w XIX wieku może mówienie językami było rzadkością. Ale już na początku XX wieku to zaczęło się zmieniać. A w XXI wieku jest to rzeczą tak powszechną w Kościele, że wręcz nie było. I wierzę w to, że Kościół stoi w takim miejscu, w którym będzie następowała polaryzacja. Znamy historię o pannach mądrych i pannach głupich. Wiemy, że panny głupie nie wykorzystały właściwie swojego czasu. Kiedy przyszła ciemność, ciemność je zaskoczyła. Panny mądre właściwie wykorzystały ten czas, więc kiedy przyszła ciemność, były na nią przygotowane i miały swoje światło, swoje namaszczenie, swoją oliwę i mogły przejść przez ciemność. Wierzę, że żyjemy teraz w czasie poprzedzającym wielką ciemność. I ta polaryzacja, która nastąpi w Kościele, będzie oddzielała tych, którzy w czasie, który był łatwy i prosty, szukali Boga ponad wszystko. Od tych, którzy będą próbowali Go szukać w momencie, kiedy sytuacja się tak bardzo skomplikuje, że zapadnie ciemność. Nikt nie będzie wiedział, co ma robić. Chcę wykorzystać ten czas. I chcę, byście wy też wykorzystali ten czas. Duch Święty jest tutaj obecny. I Duch Święty chce uczyć nas krok po kroku, jak mamy się powitać, jak mamy wchodzić coraz wyżej w poznawaniu Chrystusa i w stawaniu się takim, jakim On chce widzieć w Kościół. Kiedy Chrystus przyjdzie po Kościół i spojrzy na swoją oblubienicę, na Kościół pełen chwały, pełen mocy, na Kościół, który zapłacił wysoką cenę, na Kościół, który dokonał niezwykłych rzeczy. Kiedy spojrzy na tych poświęconych ludzi, na których, gdy będzie patrzył, będzie wiedział, że był dla nich najważniejszy. On powie, to jest kość z kości mojej, ciało z ciała. Ona jest taka jak ja. Ona jest mną. Chrystus nie przyjdzie. Nie powie, no dobrze, no dobrze. Wyłóż już telewizor, całe porwanie mamy. Chrystus tak nie zrobi. Ale Chrystus będzie szukał tej, która jest najbardziej podobna do Niego. Jakim Kościołem będziemy? Po której stronie tego rozdarcia się znajdziemy? Kto o tym decyduje? Diabeł, Bóg? Jak wykorzystamy ten czas? To zależy tylko od nas. Ale głęboko wierzę w te słowa, że są one przed Kościołem. I wiecie, nie jestem wariatem. Przynajmniej osobiście w to wierzę. Nie mogą mieć inne do tego podejście. Ale ja nie chcę uniknąć tego wszystkiego. Chcę wejść w wielki ucisk. Chcę znaleźć się w samym centrum wydarzeń. Chcę być w tym miejscu, w którym toczy się stawka o wszystko. Chcę być w tym miejscu, w którym Kościół doświadczy takiego wsparcia ze strony Boga, jakiego jeszcze nigdy w historii świata nie doświadczył. Chcę uczestniczyć w tym wszystkim, dlatego że wiem, że moje życie tutaj to tylko chwila. I chcę wykorzystać tą chwilę, by godnie wystartować w wieczność. Nie chcę, by było dla mnie cokolwiek ważniejszego. I wierzę w to, że dzisiaj to, co się dzieje, to Bóg budzi Kościół, byśmy odlegli się w tą świadomość, do jakiego dzieła zostaliśmy powołani. Jesteśmy Kościołem czasów końca. Ktoś może powiedzieć, no dobra, dobra, wszyscy wierzący w to wierzyli od samego początku chrześcijaństwa. Ja myślę, że różnimy się przecież od nich. Chociażby tym, że jesteśmy na 2000 lat bliżej. Ale też jesteśmy mieszkańcami Ziemi. W tym czasie, w którym dzieją się niezwykłe rzeczy, widzimy wypełnienie proroctw i podstawy do wypełnienia kolejnych na naszych oczach. Imperium Rzymskie znowu zaistniało. Europa znowu stała się jednym krajem. Tak jak w tych okolicznościach, w których powstawała Księga Apokalipsy. Pewne podstawy do wypełnienia proroctw się pojawiły. Po 19 wiekach nieistnienia na swoich ziemiach państwo Izrael znowu zaistniało. Wydarzyło się wiele, wiele innych rzeczy, które pokazują, że żyjemy na ziemi w czasach, w których wszystko zostało przygotowane pod wypełnienie proroctw. Nie wiem, ile to potrwa. Mam nadzieję, że nie będę musiał się po 60 tłumaczyć wam. Ale myślę, że mamy bardzo blisko do tego momentu. Niedaleki jestem od rzucania datami. 15-20 lat temu słyszałem, jak wszyscy mówili, że to nie potrwa dłużej 15-20 lat. Ale ciągle myślę, że jest przed nami ta rzeczywistość, w której Kościół osiągnie wymiar kłosa z tej przypowieści. Jezus powiedział, że przyjdzie w czasie żniwa, w czasie, kiedy ziarno nie tylko będzie w kłosie, ale kiedy będzie już wysuszone. W czasie, kiedy Kościół będzie już od jakiegoś czasu w takim rozkwicie, że będzie można go nazwać ogromnym zwielokrotnieniem tego, czym Kościół był na początku. W naszej wspólnocie nawrócił się pewien człowiek, jest żołnierzem, ale też jest rolnikiem. Powiedział, że ma hobbystycznie przy domu 70 hektarów. I tak hobbystycznie je obrabia. Obsiewa je zbożem i powiedział, że odkąd się nawrócił, Bóg błogosławi jego koła i sprawia, że jest coś niezwykłego w uprawach, które prowadzi. Wszyscy rolnicy z okolicy przyjeżdżają i gapią się na jego pola. Pytają, jakich nawozów użył. On im mówi, mówią to takich jak my. A kiedy siałeś, a kiedy to, a kiedy tamto. Wszystko się zgadza, jest bardzo podobnie, ale jego rośliny są zupełnie inne. Powiedział, że zerwał kłos, wykruszył z niego ziarna, tak? I znalazł w jednym kłosie 98 ziarna. Wierzę w to, że Boże żniwo nie będzie takim sobie żniwem. Wierzę, że Boże żniwo będzie najbardziej błogosławionym żniwem. Żniwem, wobec którego cała historia Ziemi będzie wyglądała bardzo blado. Bóg chce zamanifestować swoją mądrość, swoją moc, swoją miłość w Kościele w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy nie zostało to zamanifestowane. I chciałbym, abyśmy mieli tą myśl, że to nie jest tylko plan Boga, który wypełni się dzięki Jego zamiarom. To jest plan Boga, na który Bóg chce, abyśmy właściwie odpowiedzieli. On chce, abyśmy tym bardziej, im bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w czasie końca, tym większą gorliwością i zapałem mądrych panien się wykazywali. Wykorzystajmy dobrze ten czas. To jest moim celem. To, co jest tu napisane. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chcę być w pełni taki jak Chrystus. Chcę być w pełni taki jak On. Dlatego, że Jezus mówi do mnie: skarb Biblii, naśladuj mnie. Dlatego, że Jezus skarb Biblii mówi do mnie: starczy, gdy będziesz taki jak ja. Gdy uczeń będzie jak mistrz Jego. Nie chcę uciekać od tego słowa. Nie chcę mówić, że to mnie przerasta, bo trudno w to uwierzyć. Nie chcę złamać tego słowa. Ale chcę powiedzieć Bogu: tak, bez względu na to, jak płytka jest moja wyobraźnia w snuciu planów, jak może do tego dojść. Maria też nie miała głosu, jak może zejść w ciąży. Ale anioł mi to wyjaśnił. Więc my dzisiaj, chcąc być tym Kościołem czasów końca, powinniśmy też zwrócić uwagę na słowa Jezusa, które zostały wypowiedziane przez Niego, kiedy wstępował do nieba. A myślę, że ma to ogromne znaczenie. Chciałbym teraz popełnić pewien krótki wywód. Jeśli byśmy zrobili coś, co zrobiłem, i zalecam, aby każdy zrobił to na własną rękę, jeśli weźmiemy wszystkie słowa Jezusa, które zostały wypowiedziane po Jego zmartwychwstaniu i przed Jego niebowstąpieniem, to zauważymy pewną spójną rzecz, że za każdym razem, kiedy dojdziemy do miejsc, gdzie są opisane ostatnie słowa Jezusa przed niebowstąpieniem, to zauważymy, że każdy autor zwrócił uwagę, że Jezus koncentrował się na dwóch tematach. Mówił: idźcie i głoście. Mówił: idźcie i czyńcie uczniami. Mówił: i będziecie mi świadkami. Więc Jezus koncentrował się na temacie mówiącym o tym, że Kościół ma pójść i głosić Słowo. I drugi z tematów, gdzie Jezus mówił: wierzącym te znaki towarzyszyć będą. Gdzie mówił: dana mi jest wszelka władza i moc. Gdzie Jezus mówił: stąpi na was moc z wysokości. Jezus mówił o tych dwóch rzeczach. W ostatnich słowach, kiedy wypowiadał najważniejsze słowa przed niebowstąpieniem, ostatnie słowa, które uczniowie mieli usłyszeć, zanim zostanie uniesiony do nieba, powiedział: macie głosić i ponadnaturalna moc będzie temu towarzyszyć. Dzisiaj dzieje się tak, że bardzo często w kościołach oddziela się od siebie te dwie rzeczy. I możemy mieć jakieś seminarium w temacie pozdrowienia, ale mamy też ewangelizację. I na ewangelizacji o rzeczach charyzmatycznych lepiej nie mówić, bo ludzie tego nie zrozumieją. Ale zobaczmy, jak do ewangelizacji podchodził apostoł Paweł. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale mamy spotkanie ewangelizacyjne. Apostoł Paweł głosił w Listrze. Mówił. I po jakimś czasie zabrnąłem za daleko do listu do Rzymian. Wracam już do Dziejów Apostolskich. I od 8 wersetu mamy takie słowa. A był w Listrze pewien człowiek, chory na bezład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok, spostrzegł, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony. I odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. To było spotkanie ewangelizacyjne. Ale powiem wam o innym spotkaniu ewangelizacyjnym, które miało miejsce w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Biblia mówi, że powstał potężny szum w niebie. Tak wielki, że ludzie w całej Jerozolimie powychodzili z domów i patrzyli w niebo. I ten szum zaczął się koncentrować na jednym z domów. I wszyscy otoczyli ten dom. I kiedy ten szum stąpnął w dom, pojawiły się tam języki ognia, rozdzieliły się, usiadły na każdą z nich, wszyscy zaczęli mówić się innymi językami, zaczęli chodzić jak pijani, a ludzie, którzy temu się przyglądali, myśleli, że te osoby musiały po prostu za dużo wypić. I powiedzcie mi, czy Bóg nie ma poczucia humoru? Bo pierwsze chrześcijańskie ewangelizacyjne kazanie, jakie zostało kiedykolwiek powiedziane, zaczyna się od słów: nie mniemajcie, że jesteśmy pijani. Jest po prostu za wcześnie. Jest dopiero trzecia godzina zmian. Pierwsze ewangelizacyjne kazanie w historii świata zaczyna się od słów: nie jesteśmy pijani. Uwierzcie w to. To tylko tak wygląda. Ale co mówi w tym kazaniu Piotr później? Cytuję księgę Joela i mówi: właśnie nastały czasy, kiedy wy, wasi niewolnicy, wasze córki, synowie, będziecie mieli widzenia. Duch Święty będzie do was przemawiał, będziecie prorokować. Duch Święty na was stąpi, pojawią się wielkie znaki i cuda. I ktoś by mógł pomyśleć: mój Boże, ten człowiek powinien głosić o odkupieniu. A on głosi o stąpieniu Ducha Świętego. Mówi: Bóg stąpi do waszego życia i zaczną dziać się cuda. Będzie do was przemawiał. Będzie działał przez was. Będzie działał w was. Wiecie, to nie mieści się w kanonach współczesnego wyobrażenia o tym, jak powinno działać, jak powinno wyglądać spotkanie ewangelizacyjne. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego 3000 ludzi się dzieli tam na wsi. Rozumiem. Dlatego, że Bóg był w tym słowie. I wierzę w to, że przychodzi moment do życia Kościoła, w którym zobaczymy, że wracamy do tych biblijnych czasów. Wierzę w to, że ewangelizacja już niedługo w całym świecie będzie kojarzona zupełnie inaczej. Powiem wam, z czym nie kojarzę słowa ewangelizacja. Nie kojarzę słowa ewangelizacja z takim przedsięwzięciem typu: apostoł Paweł siada i myśli sobie: mój Boże, skąd zorganizujemy budżet na to, żeby zaprosić Janusza Bigdę z całym zespołem, albo TGD? Myślę sobie, że apostoł Paweł nie siadał i nie myślał: jak nam się uda załatwić jakiś rabat na drukowanie zaproszeń, ulotek. Ciekawe, czy uda się nam zaprosić jakiegoś fajnego kaznodzieję. O, tego zmarł. Ciekawe, czy uda się nam wynająć wystarczająco duży namiot i tak dalej. Dzisiaj często ewangelizacja jest kojarzona z pewną imprezą, z pewnym wydarzeniem, na które trzeba zorganizować, na które trzeba zorganizować pieniądze, na którym mają się wydarzyć konkretne elementy, ma być jakaś muzyka, ma być jakiś ceniony kaznodzieja, ludzie muszą mieć wygodnie i wszystkie inne rzeczy mają się dziać. Ale wiecie co? Ja nie widzę takiej ewangelizacji. Wiem, że to, czego Chrystus chce, to chce, aby każde jego dziecko było pełne Bożej mocy. I on chce, aby ta siostra, idąc przez park, kiedy zobaczy jakąś staruszkę o kulach, podeszła i powiedziała: siostra, no, nie, przepraszam panią, czy wie pani, jaka jest różnica między moim kościołem a pani? Nie, nie, to chcę bułkę. Bóg chce, aby ta siostra podeszła do tej staruszki i powiedziała: boli? A boli. A może się pomodlę panu? A gdzie pani, ja się modlę i nic nie pomaga. Jak ja się pomodlę, to pomodlę. Się pomodli. Boli. O, nie boli. I wtedy ta kobieta chce rozmawiać. Już nie interesują mnie różnice. Wierzę w to, że ewangelizacja, którą powierzył nam Chrystus, to jest ewangelizacja, w której mamy manifestować Bożą miłość do ludzi. Amen. A później głosić im słowo.
Amen.
I wierzę w to, że każdy z nas ma być ewangelistą sięgającym po ludzi.
Amen.
To jest ewangelizacja. Byłem przed miesiącem w czeskim Cieszynie. Wiele osób zostało tam uzdrowionych, wiele fajnych rzeczy się wydarzyło. Ale była tam też pewna dziewczyna, która była szczególnym gwoździem tego wydarzenia. Pochodzi z Raciborza. I znajomi ją wsadzili do samochodu i przywieźli. Miała poważny niedowład nogi, niedowład ręki, powykrzywiany kręgosłup i wiele innych problemów. Miała grupę inwalidzką, była na rencie, znajdowała się w domu i od 3 lat była w łóżku. Ale znajomi namówili ją, żeby się wybrała z nimi na te wydarzenia. Więc podtrzymywana z jednej strony, z drugiej strony podpierając się kulą z wzmocnieniem założonym na kręgosłup, jakoś dostała się do czeskiego Cieszyna w samochodzie. Kiedy trzeba było wejść na górę do sali, w której konferencja miała mieć miejsce, okazało się, że zatarasowała wejście, bo miała tak silne bóle, że po prostu zatrzymała się w połowie tych wąskich schodów i przez dłuższy czas nie można było jej stamtąd ruszyć. Była naprawdę w złym stanie. Kiedy prowadziłem tą konferencję przy wykładzie, po którym miała nastąpić przerwa obiadowa, miałem taki czas, żeby wołałem kilka osób do modlitwy. I wiecie co, powiem wam to szczerze. Kiedy widzę ciężkie przypadki, to zawsze myślę sobie, nie, Boże, o takich nie będę modlił się na początku, bo jak nic się nie wydarzy, to wiara wszystkich, którzy będą to obserwować, i tak już osłabnie. Ale kiedy tam byłem, Bóg mi powiedział, ona jest w tej pierwszej grupie, o której będziesz się modlił. Pomodliłem się najpierw o 3 osoby, które zostały uzdrowione, ale nie wyprawiło mi do humoru. Pomyślałem sobie, co będzie teraz z tą dziewczyną. Więc pomyślałem sobie, nawet jeśli to się zrobi, to chwila będzie trwało. Więc zostawiłem ją na koniec i powiedziałem, kto chce, może iść na przerwę, a ja tutaj zostanę z nią, będę się o nim modlił. Część ludzi poszła na przerwę, ale inni wyciągnęli telefony komórkowe, włączyli nagrywanie. Mieli wiarę. Więc modliłem się o nią. I chwilę później ta dziewczyna leżała na podłodze i miał miejsce pewien bardzo dziwny efekt. Była poruszana. Jej ręce, ramiona, jej kręgosłup, wszystko wyginało się w nienaturalny sposób, jak gdyby zamieniła się w plastelinę w rękach anionów. I ludzie to nagrywali. To jest, jeśli ktoś by wszedł na mój profil na pewnym znanym portalu społecznościowym i schodząc w dół znajdzie te filmiki. Więc modliliśmy się o nią, ona była wyginana przez jakiś czas. Później wstała. Zaczęła z nią chodzić po tej sali, wtedy z powrotem przez jakieś kilka minut. Jedna noga jej wyraźnie zalatywała, ale z każdym kolejnym przejściem tej sali była w coraz lepszym stanie. Wieczorem mieliśmy spotkanie w hotelu w Polsce, w Cieszynie. Kiedy weszłam na salę, tam było uwielbienie, ta dziewczyna stała w drugim rzędzie i podskakiwała i podrygiwała. Poprosiłem ją, żeby powiedziała świadectwo. Wyszła i powiedziała świadectwo. Wzięła mikrofon do ręki, której wcześniej, jak próbowała mi podać rękę, to chwyciłem za kikut, w którym ona nawet palcami nie mogła ruszyć. Ona stała tam, trzymała mikrofon w tej ręce i udzieliła się świadectwa. Następnego dnia ta dziewczyna już chodziła w taki sposób, że trudno byłoby zobaczyć różnicę. W zeszłym tygodniu była u lekarza i musiała zanieść mi moją książkę pod tytułem Ciągle uzdrawiam. Próbował się dowiedzieć, co jej się wydarzyło. Powiedział, że nie widzi nawet śladów po 90% jej wcześniejszych problemów. To była dziewczyna, do której codziennie musiała przychodzić pielęgniarka, dlatego że ta dziewczyna nie była w stanie zająć się swoimi własnymi potrzebami. Została całkowicie uzdrowiona. Ale jeśli myślicie, że to jest super wiadomość, to posłuchajcie, co było dalej. Ta dziewczyna wróciła do siebie, do miasta. Jak myślicie, co się wydarzyło? Kiedy ktoś, kto 3 lata leżał w łóżku, nie mógł się ruszać, potrzebował opieki wielu różnych osób, przychodziły osoby z opieki społecznej, przychodziła pielęgniarka, przychodzili najróżniejsi ludzie. Jak myślicie, co się dzieje, kiedy taka osoba wraca do domu i jest zupełnie zdrowa? Przychodzą wszyscy i pytają, co się stało. Więc ona w ciągu kilku dni przyprowadziła do Chrystusa 10 osób. W najbliższą niedzielę po nabożeństwie będę ją chrzcił. Stało się coś niesamowitego. Byliśmy na początku lipca, bodajże 7 czy 6 lipca jakoś tak, byliśmy w kościele u Leszka Juszczyszyna w Płocku. Tam miało miejsce sporo uzdrowień, ale jedno z uzdrowień było czymś, co przykuło uwagę wszystkich. Do tego kościoła należy chłopak, który 2 razy tak złamał sobie ramię, że koniec końców było tak zdruzgotane, że lekarze mu przykręcili te ramię na śruby, założyli haki i powiedzieli, że nigdy nie będzie mógł podnieść tej ręki, więc cała jego ruchomość to było coś takiego. Powiedzieli, że żadna rehabilitacja nic nie pomoże, że po prostu nie ma tego stawu, zeszyli mu torebkę stawową, wszystko zostało już po prostu definitywnie zamknięte. Więc on przyszedł do modlitwy i powiedział, że jedyne co by chciał, to żeby mu te ramię przestało boleć, bo tam było tyle ciał obcych, haków, śrub, inne rzeczy, że on chciałby, żeby Bóg uwolnił go od tego bólu. Był tam razem ze mną Sebastian Zima, być może niektórzy z Was go kojarzą. Była też jedna z młodych dziewczyn świeżo nawróconych z naszej wspólnoty. I on stanowił jeden z zespołów modlitewnych i akurat chłopak znalazł się w ich zespole. Kiedy wszyscy modlili się, po chwili ten chłopak zrobił coś takiego. Wszyscy zaczęli klaskać. To było niemożliwe. To było niemożliwe, bo robiąc taki gest naruszyłby wszystkie te haki, wszystkie te śruby, ale on podniósł tą rękę do góry. Następnego dnia zadzwonił do mnie i powiedział, robiłem pompki już na tej ręce. Kiedy wrócił do, przepraszam, gdy pojechał do swojego rodzinnego domu, poszedł do swojej nienawróconej mamy i siostry i im pomachał. Więc kobiety się popłakały. Wtedy chłopak położył rękę na swojej nienawróconej matce i zaczął się o nią modlić. Ona została uzdrowiona. Wiecie co? Ja myślę, że to jest to, czego Bóg chce dla nas tutaj. Myślę, że to jest to, czego Bóg chce dla polskiego kościoła. Że to jest to, co spowoduje, że różnego rodzaju gadki na temat różnic między wyznaniami przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. Nie musimy mówić, że wierzymy w żywego Boga wtedy, kiedy będziemy naszą wiarę manifestować. Wtedy wszyscy będą wiedzieli, że Bóg, w którego wierzymy, różni się tym, że nie jest kimś, o kim się tylko gada, ale kimś, kto porusza się razem z nami. Kimś, kogo musimy znać. Kiedy Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia człowieka w 9 rozdziale Ewangelii Jana, zaraz dygnitarze religijni zrobili przesłuchanie. Przesłuchiwali go. Ów człowiek nie rozumiał, skąd cała ta afera. I oni powiedzieli, wiemy, skąd będzie pochodził Mesjasz, ale skąd ten jest, tego my nie wiemy. A on na to powiedział, jak to? On mi otworzył oczy, a wy nie wiecie, skąd on jest? Bóg nie wysłuchuje tych, którzy nie są posłuszni. Problem tylko na tym, że ich nigdy nie wysłuchiwał. Więc oni nie rozumieli, o czym mówi ten uzdrowiony człowiek. Ale kiedy ludzie zostaną dotknięci Bożą mocą, zaczynają rozumieć, co się dzieje. Podczas długiego weekendu mieliśmy u nas w Węgorzewie modlitwę. Znajomi przywieźli osoby, które ewangelizowali. Więc znalazła się tam pewna elegancka kobieta w krótkiej sukience. I kiedy zrobiłem wezwanie do modlitwy, ona wyszła mówiąc, że ma poważny problem z kolanem od kilku miesięcy. Więc trochę nie wypadało mi klękać i kłaść te ręce na te kolano. Poprosiłem siostry, które były obok. One uklękły, położyły ręce na tym kolanie, pomodliły się i zapytały, i co? Ona stała oszołomiona i powiedziała, i nic. Więc jedna z nich zapytała, a co to znaczy nic? No to nic mnie nie boli. Więc chwilę później pomachała tym kolanem. Jej syn, który się temu przyglądał, następnego dnia poprosił mnie o modlitwę. I powiedział, wiesz, gdyby to uzdrowienie nie spotkało mojej mamy, to ja byłbym po tym spotkaniu stuprocentowo pewien, że wszystko, cokolwiek widzieliśmy, było ustawione i to byli podstawieni ludzie i to była jakaś szopa. Ale moja mama nie mogła chodzić normalnie przez kilka ostatnich miesięcy, a teraz poszła na długi spacer i nic ją nie boli i czuje się zupełnie normalnie. Więc modliliśmy się o tego chłopaka. Ta kobieta, mimo że nie jest dwudziestką, a jej syn ma już 15 lat, jednak była pod silnym wpływem swojej mamy, która bardzo była przeciwna temu, by ona miała jakiekolwiek kontakty z protestantami. Jednak, kiedy jej córka wróciła do domu z uzdrowionym kolanem, wiecie, co jej mama zrobiła? Pojechała na pierwszą konferencję, którą prowadziłem, nie zważając na odległość. Przyjechała z Warszawy do Białegostoku, żeby mu chciał ją pomodlić. I została uzdrowiona. Bóg chce przywracać moc uzdrowienia do Kościoła jako podstawowy element ewangelizacji. Naszym podstawowym wyposażeniem do ewangelizacji nie są super traktaty, chociaż warto je mieć. Naszym podstawowym wyposażeniem do ewangelizacji nie są nawet hedoniki, chociaż te mieć jeszcze bardziej warto. Naszym podstawowym wyposażeniem do ewangelizacji są ostatnie słowa Jezusa, który powiedział, idźcie i głoście tym, którzy uwierzyli, te znaki towarzyszyć będą. Chrystus, który upoważnia cię do głoszenia, obiecuje ci, że będzie towarzyszył twojej odważnej wierze, kiedy będziesz modlić się o ludzi, którym głosisz. To jest Jego polecenie i Jego zobowiązanie w stosunku do ciebie. Jeśli ty chcesz wypełnić Jego polecenie, On wypełni swoje zobowiązania w stosunku do ciebie. Jesteśmy powołani do tego, by być Kościołem odważnych wiary. I wierzę w to, że za kilka lat, kiedy będziemy mówili słowo ewangelizacja, to nie będzie nam się wyświetlało w głowie to, że chodzi o jakiś koncert i kaznodzieję, ale będzie nam się wyświetlało to, że ewangelizacja to jest gapienie się na ludzi na ulicy i szukanie, kto tu utyka? O! I biegniesz, mając nadzieję, że jakiś inny wierzący ciebie nie wyprzedzi. Więc chciałbym zakończyć, ufając, że rozumiecie słowo, które przekazuję. Naprawdę wierzę w to, że stoimy w bardzo wyjątkowym momencie, że ponosimy odpowiedzialność, by właściwie wykorzystać czas. Bóg otwiera nam drzwi. Bóg otwiera tobie drzwi. Bóg to już robi. My musimy otworzyć oczy na to otwarte drzwi, żeby je dostrzec. Tak długo gapiliśmy się w wycieraczkę przed Bożymi drzwiami, że kiedy już się otworzyły, to nawet nie zwróciliśmy na to uwagi. Potrzebujemy śmiało z wiarą wejść i doświadczyć tego wszystkiego. Wstańmy i módlmy się. Ojcze, ja dziękuję Tobie za ten czas, który mieliśmy razem. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty dotykasz serc, Panie, Ty dotykasz ciał. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że poruszasz się między nami. Dziękuję Ci, że dajesz zachętę, że dajesz uwolnienie. I Ojcze, proszę Ciebie o to, abyś przyszedł, abyś, Panie, dotknął nas jeszcze głębiej, abyś, Panie, pokazał nam wszystkie nasze warownie, wszystkie kłamstwa, w które wierzyliśmy, abyś zdemaskował nam każdy ciężar, którego nieść nie powinniśmy. Tak, Panie, abyśmy mogli w ogromnej swobodzie, w wielkiej odwadze, z wielką radością i z wielką miłością wywyższać imię Jezus poprzez doskonałe posłuszeństwo. Ojcze, błogosławię każde otwarte serce. Panie, błogosławię każde otwarte dłonie. Tak, Panie, by Twoja moc manifestowała się przez nas. Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy być Kościołem w tych czasach, w tym miejscu. Ojcze, dziękuję Ci za to, że będąc w tym ciemnym miejscu, będziemy mogli oglądać więcej Twojej łaski niż inni. Będąc w tym ciemnym miejscu, będziemy mogli oglądać więcej Twojej mocy, więcej Twojej miłości, więcej Twojego działania, więcej Twojej chwały. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jest to czymś, co przypadnie nam w udziale. Ojcze, my jako Kościół w Polsce nie jesteśmy zapomniani przez Ciebie, ale jesteśmy zachowywani na szczególny moment, kiedy zajaśniejemy jak gwiazdy na mrocznym niebie. I Ojcze, pragniemy tego, by to stało się już teraz. Ojcze, pragniemy, byś przyszedł ze swoją chwałą do nas w nowy sposób. Ojcze, chcemy stawać się tym pełnym głosem. Chcemy stawać się Kościołem czasów ostatecznych. Chcemy być podobni do Ciebie. Nie chcemy uciekać od Twojego słowa, ale chcemy zgodzić się z każdym Twoim poleceniem i z każdą Twoją obietnicą. Nie chcemy w nic wątpić. Ojcze, zapraszamy Cię. Duchu Święty, przyjdź, dotknij nas i odmów. Panie, pomóż nam na nowo wskrzesić w sobie tą miłość, do której zostaliśmy powołani. Tą gorliwość, która została nam dana poprzez nowe stworzenie. Ojcze, prosimy Ciebie, wskrześ nas na nowo te wszystkie słuszne kierunki, słuszne działania, słuszne postawy. I przynieś do naszego życia jeszcze więcej rzeczy nowych, o których nie mieliśmy pojęcia. Byśmy, Panie, mogli zacząć służyć Tobie w potężnym tempie, wolni od wszelkiego kłamstwa, pełni Twojej chwały, pełni Twojej mocy. Przez zlotne imię Jezus, dla chwały tego imienia, niech się tak stanie. Amen.